I proszę Państwa, świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Tak powiedział święty Augustyn z Hipponem. Wobec tego nasz dzisiejszy gość to prawdziwy mul książkowy. Niemal 5 lat temu wyruszył w drogę dookoła świata. Od tego momentu w ciągu roku średnio jest w 10 krajach. Jeszcze parę dni temu była to Serbia, a dziś kompas zaprowadził go do studia Radia Lublin. Dzień dobry, Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska. Zapraszamy Państwa w kolejną niezwykłą podróż dookoła wszystkiego.
Podróże małe i duże.
Nasz gość to Forrest Gump podróżowania. Gdy wyruszył w swoją drogę, inni zaczęli do niego dołączać. Zaraża pasją, pokazując, że nie zawsze trzeba rezygnować ze wszystkiego, żeby spełniać swoje marzenia o byciu wszędzie. O podróży dookoła świata, jak mówi, marzył od zawsze. Nie chciał jednak zostawiać rodziny, pracy czy przyjaciół. I tak w 2017 roku narodził się wyjątkowy projekt. Świat na raty. Nie tracąc niczego, nasz gość, Robert Schulz, wyruszył w podróż życia. W podróż dookoła świata. Cześć, Robercie.
Witaj, ale powiem szczerze, że się zasłuchałem w tym, co powiedziałaś. Tak, to rzeczywiście jest podróż mojego życia. Po 18 latach podróżowania było mi ciągle mało i wymyśliłem sobie ten projekt, który absolutnie łączy moją pracę zawodową, moją potrzebę bycia co jakiś czas z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, z moją największą pasją, jaką jest podróżowanie.
Ja, Robercie, chyba powinnam zacząć od spóźnionych, ale... szczerych życzeń wszystkiego najlepszego z okazji twoich 10 mental birthday. Tak. 10 stycznia 2012 rok. Co się wtedy wydarzyło?
Wtedy zdobyłem najwyższą górę, na jaką do tej pory wszedłem, czyli Aconcagua, 6962 metry nad poziomem morza. Góra w Argentynie. Nie było to łatwe, bo pamiętam jak dziś atak szczytowy. W nocy przed atakiem szczytowym wiało ponad 100 km na godzinę. Trochę tak jak dzisiaj w Polsce. Tylko ja byłem na wysokości 5900 metrów. To był ten dzień, kiedy Roman Paszke, który był w podróży dookoła świata, miał awarię swojej łódki i ta awaria zakończyła jego przygodę z rejsem dookoła świata. Tego samego dnia też wstrzymano rajd Dakar ze względu na warunki pogodowe, a ja wtedy byłem na wysokości 5900 metrów w takim obozie ostatnim przed atakiem szczytowym. No i było też bardzo zimno, bo na tej wysokości, przy tej sile wiatru, urządzenia pokazywały nam, że było minus 30 stopni. Byliśmy w namiotach. W namiotach mieliśmy kawałki skał po to, żeby nam namiot nie odleciał z tej wysokości. No i później w nocy wyszliśmy na atak szczytowy. Udało się zdobyć najwyższą górę nie tylko Ameryki Południowej, ale obu Ameryk. Góra, która jest zaliczana do korony Ziemi. I wchodząc na tą górę i schodząc z niej, podjąłem takie ważne życiowe postanowienia o zmianach w moim życiu, które później wprowadziłem w życie. To były fundamentalne zmiany, rozwód, zmiana miejsca zamieszkania i tak dalej. I to nie były zmiany łatwe, ale miały dla mnie wielkie znaczenie i po kilku latach udało mi się je dokończyć, ale to była jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu, dlatego tę datę uznaję za moje mentalne urodziny i co roku obchodzę ten dzień równocześnie z moimi takimi formalnymi urodzinami, które już w maju.
To musiała być bardzo emocjonująca dla ciebie chwila, taki zastrzyk motywacji, żeby jednak tak dużo zmienić, no bo jak się okazuje, to były zmiany także w życiu prywatnym.
Tak, ale góry zawsze były dla mnie źródłem inspiracji do działania. Ja kocham góry i zawsze, kiedy wchodzę na jakiś szczyt, a trochę się ich nazbierało. Ostatnio byłem trzeci raz na Kilimandżaro, choćby w ubiegłorocznej mojej podróży dookoła świata. to zawsze proszę góry o to, żeby pozwoliły mi wejść na swój szczyt. I ja zawsze rozmawiam z górami. To jest taki, to nie jest monolog, to jest dialog, bo dla mnie wymiana energetyczna z miejscami, w których jestem, z ludźmi, których spotykam na swojej drodze, ale też ze ścieżką, po której idę, czy z drzewami, które mijam, jest bardzo ważna. Jest takim fundamentem podróży, bo to nie jest podróż. Nie lubię, kiedy się określa podróżowanie tylko zmianą miejsca, że jesteśmy gdzieś tam, odhaczamy kolejne miejsce. Dla mnie ma to znaczenie energetyczne i ta wymiana energetyczna jest dla mnie podstawą podróżowania.
No tak, to jest taki strumień świadomości, bowiem osiągając swój cel, realizując wówczas największe marzenie, okazało się, że ta księga marzeń dopiero się otwiera. U ciebie, twoja księga marzeń, że, bo tak ludzie mają w zasadzie, że osiągając jedno marzenie, no żyją nim przez długi czas, a u ciebie tak naprawdę, no właśnie, to był ten strumień świadomości, otworzyły się nowe perspektywy.
Tak, ja dojrzałem do tych decyzji, ponieważ przy podejściach aklimatyzacyjnych na górze nie było internetów, nie było zasięgu telefonii komórkowej, więc mogłem pobyć sam na sam ze sobą. Miałem czas dla siebie, o tym czasie dla siebie, o tym, jak ważne to jest. Często zapominamy w pędzie takiego naszego codziennego życia, a tutaj miałem ten czas na przemyślenia i postanowiłem zweryfikować dotychczasowe doświadczenia, moją sytuację. Wyrzuciłem to, co było w moim życiu złe. Zapętliłem się, bo ja miałem taką sytuację, prowadząc biznes, w pewnym momencie miałem na przykład 3 samochody. Ale kiedy masz 3 samochody, to musisz płacić 3 ubezpieczenia i tak dalej. Samochody były w leasingach, więc płaciłem 3 raty leasingowe, a moja bardzo mądra mama zwykła mawiać, że nie da się chodzić w 2 parach butów jednocześnie. Więc nie mogę jeździć 2 samochodami jednocześnie i jeżeli zostawię sobie jeden, to mi zdecydowanie wystarczy, a jednocześnie będę miał mniejsze obciążenia psychiczne, żeby dużo pracować, żeby spłacać raty leasingowe, ale też ubezpieczenia i tych takich decyzji po drodze było mnóstwo. Ja na przykład miałem 8 koni, którymi nie jeździłem, bo byłem ciągle w podróży. Zapętliłem się zupełnie, popełniłem taki błąd młodego człowieka,
konsumpcjonizmu
i musiałem dostać takim umownym młotkiem po głowie, żeby sobie uświadomić, że to nie jest dobra droga, panie Robercie, tak sobie pomyślałem. Nie idźmy tą drogą, parafrazując pewnego znanego polityka. I ja postanowiłem zejść z tej drogi. Ja postanowiłem zmienić swoje życie, ale te zmiany to nie były zmiany takie powierzchowne, typu dobra, sprzedam 2 samochody i tyle. Ja w te zmiany zagłębiłem się na maksa i postanowiłem, że będą to zmiany fundamentalne w moim życiu, że odmienię swoje życie, co też miało znaczenie z tej perspektywy, że zbliżały się 40 urodziny.
Właśnie, no po i prostu dlatego. Pięknie uprzedziłeś to, co chciałam powiedzieć. Fajnie, że mi dałeś dobrą przepustkę. Będzie mi trochę lepiej. No bo właśnie, byłeś już dojrzałym facetem, zaraz po 40. Jak wiemy, to taki symboliczny moment w życiu faceta. Stereotypy głoszą o kryzysie wieku średniego. Mężczyźni kupują motocykle, no ty zacząłeś sprzedawać. Zaczynają skakać ze spadochronem, zaczynają dbać o ciało, zaczynają się też decyzje właśnie o zmianach w życiu. Czy myślisz, że ty gdzieś tam otarłeś się o ten stereotyp, czy po prostu wtedy przekonałeś się, że możesz wiele w tym momencie?
Ten taki syndrom wieku średniego, o którym rozmawiamy, on jest bardziej złożony. Powiem szczerze, że kiedyś czytałem dużo na ten temat, zastanawiając się nad swoim własnym przypadkiem, jak to jest. I to wynika z pewnego poziomu doświadczeń, z pewnego poziomu takiej edukacji własnej, dojrzałości. Ale jest coś takiego, co zostało stwierdzone jako syndrom mężczyzny idealnego. Czyli mężczyzna właśnie w okolicy lat 40. wie już, co osiągnął, wie jeszcze, czuje, że jeszcze ma siłę do działania i zaczynają go denerwować takie rzeczy w związku, na przykład, że jest już stagnacja, że nie ma uczuć, ale też, że jego ta partnerka jest taka nieidealna, już w tym wieku potrafi mieć inną figurę i tak dalej. I facet dojrzewa do tego, że o kurczę, ja jeszcze jestem w formie, no to może to jest czas na zmiany. Ale to jest absolutnie indywidualny przypadek. Jednemu te zmiany wychodzą na dobre, innemu karykaturalnie, kiedy na siłę się odmładza, a inny rozumie, że jest w pewnym momencie swojego życia i że to jest taki pierwszy moment podsumowania tego życia, taki pierwszy etap. Dobra, do tej pory osiągnąłem tyle i tyle, chciałem być w takim i w takim miejscu, ale czegoś nie osiągnąłem, coś sobie chcę odpuścić, a do czegoś chcę podejść jeszcze w bardziej złożony sposób. Ja jestem przykładem tego drugiego wariantu, że ja sobie uświadomiłem swoją pozycję w życiu, ale nie chodzi mi o pozycję ekonomiczną, zawodową i tak dalej, tylko moją pozycję mentalną, w jakim momencie swojego życia jestem. I postanowiłem wprowadzić zmiany, żeby być bardziej w zgodzie ze sobą, żeby realizować to, co chcę robić, a nie to, co muszę robić, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja się zapętliłem. Ilość leasingów, moi pracownicy, którym musiałem dbać o ich wynagrodzenia i tak dalej, to powodowało, że ja bardzo dużo pracowałem, byłem absolutnie wtedy totalnym pracoholikiem, nie dbając o rodzinę na przykład. I to jest ten taki moment, kiedy właśnie, okej, rodzina jest ważniejsza od tego, żeby cały czas pracować, ale do tego też trzeba dojrzeć, tak? Ja generalnie pochodzę z takiej dość biednej rodziny i musiałem sobie sam na wszystko zapracować. Dlatego trochę też, jak zapracowałem, to się tak
wtedy
trochę...
Wtedy paradoksalnie ta pułapka jest bardziej dla nas... Możemy bardziej wpaść w tę pułapkę właśnie tego konsumpcjonizmu, ale wtedy może nie byłeś szczęśliwy? Tak można powiedzieć o tobie, że wcześniej nie byłeś szczęśliwy? Czy...
Byłem szczęśliwy na swój sposób. Wchodzimy teraz na takie bardzo intymne tematy, ale światło przygaszone w studiu i mamy czas, nie śpieszymy się, więc mogę powiedzieć, że ja byłem na swój sposób szczęśliwy, ale nie żyłem w zgodzie ze sobą, czyli nie czułem, że to jest takie życie, jakie chciałbym mieć. Nigdy nie chciałem mieć nie wiadomo jakiego luksusowego życia. Zawsze chciałem realizować swoje marzenia. Zawsze chciałem mieć takie przeświadczenie, że robię fajne rzeczy w życiu. Żeby mieć taką satysfakcję, że okej, to było dobre życie. Kiedy już, wiesz, masz taki moment dojrzałości w swoim życiu i myślisz, mam fajne życie, ale dla mnie fajne życie to nie jest to, że ja jeżdżę luksusowym samochodem, czy że mam mieszkanie, czy że wyjeżdżam na jacht motorowy i tak dalej. Dla mnie dobre życie to jest życie w zgodzie ze sobą, mając bliskich wokół siebie, mając przyjaciół, z którymi mogę się spotykać i robiąc to, co kocham, a ja właśnie teraz robię to, co kocham, ale to jest efekt tych zmian, które wprowadziłem 10 lat temu.
Robert Schulz uważa, że nie ma jednej słusznej recepty na udaną podróż, dlatego wymyślił swój sposób i wyjechał w przysłowiowe góry, ale nie rzucając wszystkiego. Jak tego dokonał? O tym porozmawiamy za chwilę.